Gościem Raptularza Teatru jest Jagoda Hernik-Spalińska, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, historyk i krytyk teatru. Bohaterem naszej rozmowy będzie zmarły 22 lutego Rafał Węgrzyniak, nasz kolega z Instytutu Teatralnego. Powiedz mi, w jakich okolicznościach się poznaliście?
Poznaliśmy się, kiedy pracowałam w Gońcu Teatralnym. Rafał wtedy od roku już pracował w Pamiętniku Teatralnym w Instytucie Sztuki PAN i czuł się chyba samotny, szukał towarzystwa. Mimo że studiował w Warszawie, to jakoś przerwała się ta ciągłość, kiedy po studiach zaczął pracę w Zakładzie Ossolińskich we Wrocławiu. Później ich pouczył w szkole, później profesor Raszewski go ściągnął do Instytutu Sztuki właśnie po to, żeby zasilił szeregi Pamiętnika Teatralnego, wówczas bardzo, bardzo prestiżowej, no do dzisiaj prestiżowej redakcji, znanej z tego, że pracowali tam tylko mężczyźni. Jak to mówił Jerzy Timoszewicz, nie masz niewiast w naszej chacie. I wtedy trzymano się tej zasady. Rafał był najmłodszy w redakcji i mimo, że był akceptowany przez członków redakcji, to jednak miał dużo wolnego czasu i przyszedł do redakcji Gońca Teatralnego, z którą współpracował, ponieważ jako Benedictus pisał takie krótkie noty o książkach. Ja byłam wtedy sekretarzem redakcji i też świeżo przyjechałam akurat też z takiego rocznego pobytu w Niemczech, więc też szukałam towarzystwa. No i tak się poznaliśmy. Rok później ja z kolei weszłam do redakcji Pamiętnika Teatralnego i już pracowaliśmy razem.
Czy ten ówczesny Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk był dobrym miejscem startu dla młodych naukowców, dla młodego naukowca, jakim był Rafał wtedy?
Wspaniałym po prostu, zwłaszcza w momencie, kiedy on zaczynał, dlatego że wtedy jeszcze redaktorem naczelnym Pamiętnika Teatralnego był Bogdan Korzeniewski, jego zastępcą profesor Zbigniew Raszewski. W redakcji był Jerzy Timoszewicz. No to były osoby, które Rafał znał już ze szkoły teatralnej i mentorzy, którzy mogli przygotować młodego człowieka do podjęcia tych najważniejszych zadań w historii teatru, jak również w krytyce, ponieważ wszyscy oni byli bardzo wszechstronnymi teatrologami, czy wręcz jak Korzeniewski praktykami.
To jest tak jak mówisz, że jego ukształtowały trzy wybitne postaci polskiej teatrologii. Nie myślałem o Korzeniewskim, myślałem o jeszcze jednej kobiecie, o Marcie Fig. Myślałem o Raszewskim, o Timoszewiczu, o Marcie Fig. Mówisz o tych zadaniach, które zostały wyznaczone dla historyka, dla krytyka. Rozumiem, że zadania wyznaczone przez profesorów na całe życie.
Tak, oczywiście masz rację, że tutaj jakby Korzeniewski odgrywa może najmniejszą rolę, ale jeśli przeanalizować środowisko, które tworzył Pamiętnik Teatralny, to był to jednak taki aspekt praktyczny, który Rafałowi też nie był obcy, bo również pracował w teatrze dwa razy. I każdy teatrolog w zasadzie powinien mieć taki epizod żywego teatru. I tu ta obecność Korzeniewskiego o tym przypominała. Jednakowoż masz oczywiście rację, że Marta Fig jako promotorka jego pracy magisterskiej
o Jerzym Grzegorzewskim.
O Jerzym Grzegorzewskim była ważnym punktem odniesienia, ponieważ Rafał dzielił się na jakby dwóch teatrologów. Jednego historyka i jednego krytyka teatru współczesnego. On się generalnie zajmował teatrem XX wieku, ale oczywiście to się bardzo rozszerzało w trakcie pracy, bo wiadomo, że trudno traktować teatr w oderwaniu od jego przeszłości. I Rafał rzeczywiście się specjalizował w łączeniu poziomów istnienia teatru zarówno w historii, jak i w teorii, jak i w krytyce, jak i w takim teatrologicznym aspekcie, czyli poszczególnych wystawieniach. I ta jego pierwsza publikacja, którą przytoczył chyba wczoraj dyrektor Jarosław Zimmermann, która była umieszczona w 1976 roku w teatrze.
W teatrze, tak. Myślisz, teatr.
Zapis rozmowy po spektaklu Grzegorzewskiego we Wrocławiu z Marią Janion. I tam wypowiedź 16-letniego Rafała. Tak zresztą jak Jarosław Zimmermann napisał, że ona już pokazuje jego metodę, jego styl, jego podejście. Wszystko tam jest, czyli właśnie połączenie tych trzech dziedzin, teorii, praktyki i takiego podejścia teatrologicznego. I w taki sposób jego dorobek się układał, że zaczął jako uczeń profesora Raszewskiego i Marty Fig, ale zdecydował się na pisanie pracy magisterskiej u Marty Fig, bo jak powiedział, wszyscy pisali u Raszewskiego. Na pewno mu to źle nie zrobiło, bo w ten sposób dokończył jakby ten swój projekt o Grzegorzewskim, czyli napisał pracę magisterską ze współczesnego teatru, ale to piętno Raszewskiego zaowocowało z kolei przy pierwszej pracy po studiach, czyli kiedy podjął tą pracę w Ossolineum, wtedy zrealizował projekt, który mu wyznaczył profesor Raszewski, też w oparciu o jakąś pracę semestralną czy roczną, czyli przygotowanie encyklopedii Wesela. I to była taka praca czysto historyczna i teatrologiczna, ponieważ sumowała wszystkie wystawienia Wesela od prepremiery, jak również sylwetki osób i miejsc związanych z tym dramatem.
To jest taka fundamentalna pozycja polskiej teatrologii, której nie sposób będzie pominąć, coś, co po nim pozostało. Co ta książka, myślę, Encyklopedii Wesela Wyspiańskiego, mówi o nim jako autorze?
Pokazuje po pierwsze dokładność i pracowitość, ponieważ błyskotliwość Rafała była jakby jednym potężnym kosmosem, a jego staranność drugim. To rzadko kiedy te dwa przymioty się spotykają. Znamy na przykład tak jak Jan Kot, który był wybitnie błyskotliwy, ale nie miał pamięci do dat, nie miał pamięci do nazwisk. Do tego służył zawsze, jak to się mówi, profesor Roman Taborski, który nie jest niebłyskotliwy, ale miał po prostu lepszą pamięć i oni się jakoś tam uzupełniali. W przypadku Rafała obie te cechy się spotkały, łącznie z bardzo szerokim horyzontem, też wykraczającym poza zagadnienia teatralne. Ale każdy się musi uczyć i myślę, że dla niego ten okres pracy nad Encyklopedią Wesela to były lata nauki, takie zamknięcie studiów w szkole teatralnej. Dzięki temu pomysłowi profesora Raszewskiego, żeby stworzyć Encyklopedię Wesela, umiejętność Rafała gromadzenia faktów znalazła ujście, powiedziałabym, a równocześnie wzmocniła jego warsztat i pozwoliła stworzyć metodę. I w zasadzie do końca się tą metodą posługiwał, czyli w oparciu o twardo ustalone i połączone fakty wysnuwał wnioski. I to jest chyba w ogóle najlepsza metoda pracy.
Nie dyskutowanie z faktami, tylko potwierdzanie ich.
Tak, ale myślenie nad nimi również.
Próbujemy uchwycić, trochę już powiedziałaś, gdybyś miała w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć o tym fenomenie Węgrzyniaka jako człowieka nauki. Bo tak o tym rozmawiamy. Bo mówimy o rzeczach takich, wydawałoby się oczywistych dla warsztatu historyka, czyli dokładność, sumienność, wybitna pamięć, kojarzenie faktów, błyskotliwość, ale pewnie tak kilka innych osób jeszcze moglibyśmy tymi cechami określić. Czy jest coś, co szczególnie wyróżniało na tle innych historyków teatru, ludzi nauki Rafała Węgrzyniaka?
Znaczy, takich osób wbrew pozorom wcale dużo nie ma. Ludzie mają skłonność do specjalizacji bardzo wąskich. Rafał próbował się specjalizować, jednakowoż to było jakby wbrew jego naturze, dlatego że ta rozległa pamięć powodowała, że nie był w stanie się ograniczyć do Wyspiańskiego na przykład, czy do Grzegorzewskiego. W zasadzie wszystko go interesowało. I to nie było takie amatorskie zainteresowanie, kiedy amator się wszystkim interesuje, ale nie potrafi tego złożyć razem, nie potrafi zamknąć tej pracy na jakimś etapie poddać ją pod krytykę. Rafał był też dobrym metodologiem. On właśnie wiedział, czym jest praca naukowa. Że praca naukowa polega również na wyznaczaniu granic. Że trzeba sobie wyznaczyć jakiś cel i go osiągnąć, a nie zbierać materiały do końca życia. I wszyscy wtedy mówią, o, gdyby on napisał, to by zagiął wszystkich profesorów. Tylko, że nie napisał, prawda? Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, jak przyszłam do Pamiętnika Teatralnego i wtedy zbierałam materiały właśnie do mojego doktoratu. I to zaczęło troszkę przypominać właśnie takie gromadzenie materiału bez końca. Wtedy też pamiętam, profesor Krasiński powiedział coś takiego, że jakaś autorka zebrała tyle materiału, że zwariowała od tego materiału. I Rafał tylko tak pokiwał głową i później już jak zostaliśmy sami, właśnie zaczął to do mnie mówić, że to jest nienaukowe nie wiedzieć, jaki ma mieć kształt praca, którą zamierzasz wykonać. Że jej nie wolno rozszerzać w nieskończoność. I ten jego ascetyzm nieomal, bo to był taki ascetyzm, że on sobie wyznaczał i nic go nie kusiło. To chyba sprawiało, że on był tak bardzo profesjonalny, że te jego prace miały ten konkret, który czasem znika, bo jest tak trudno widzieć jasno w zachwyceniu, jak to zostało pięknie ujęte. I on zawsze widział jasno w zachwyceniu. Wiedział, że trzeba sobie powiedzieć stop, dokończyć pracę. Słynął z punktualności, z tego, że jeśli tekst miał być na konkretny termin, to on tego terminu dotrzymywał. Choćby nie wiem co, przynosił ten tekst, przywoził, później wysyłał mailem. Po prostu dotrzymywał terminów. To jest dosyć niecodzienne w naszym środowisku.
A to jest niesamowite. Ja tutaj podzielę się swoją historią. Rok temu, dokładnie rok temu w Raptularzu mieliśmy nagłe zastępstwo. Potrzebowaliśmy, żeby napisał dla nas tekst o Krystynie Skuszance. Planowaliśmy tekst dosyć monumentalny, dotyczący życia, twórczości Skuszanki. Natomiast to nagłe zastępstwo to były dwa dni. I bylibyśmy szczęśliwi, mówiąc kolokwialnie, cokolwiek Rafał napisałby w odpowiednio jakimś skróconej wersji. A Rafał napisał gigantyczny tekst, którym wszystko to, co właściwie chcieliśmy, zawarł. Nie wiem, kiedy to zrobił. Zapytałem, czy zrobił to po nocy. Nie, ja w nocy śpię. Nie wiem, jak to zrobił. No miał na to półtora dnia. Zrobił to po prostu. Więc to było... No to było niesamowite. Mogę tak, powiedzieć, takiej egzaltacji.
Tak, miał metodę. I zdawał sobie sprawę z tego, że właśnie metoda musi być też wsparta etosem. Że człowiek musi wiedzieć, dlaczego coś robi i że zawsze te przyczyny są głębsze. On służył naprawdę idei. Idei powiększania wiedzy, zapisywania istotnych zjawisk w naszej kulturze, uwieczniania ich w godny sposób, czyli pełny, profesjonalny, naukowy. To przeświadczenie stało za jego każdą pracą tak naprawdę. Dlatego go tak wiele rzeczy interesowało, bo zdawał sobie sprawę, jak wiele rzeczy jest zaniedbanych i należałoby je przywrócić rzeczywistości takiej naszej codziennej, ponieważ w nich leży źródło ogromnej siły. To wszystko jakby, całe to myślenie takie, powiedziałabym, państwowo-twórcze, kulturotwórcze, to wszystko stało za jego pracą.
Rafał odszedł z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, odchodził potem z wielu miejsc. Dlaczego? Czy stała za tym jego indywidualność, czy być może, postawię tak tę sprawę, płacił cenę za własną bezkompromisowość?
On po odejściu z Instytutu Sztuki 20 lat nie pracował nigdzie na etacie. Utrzymywał się tylko z honorariów. Wtedy postrzegał to jako jakiś rodzaj przekleństwa. Miał uczucie, że nikt go nie chce zatrudnić. Ale dzisiaj, jak na to spojrzymy, to możemy uznać, że to był dobry obrót sprawy, ponieważ w tym czasie powstało prawie 700 szkiców. To jest nieprawdopodobny dorobek, który on ma. I to nie są jakieś takie uwagi na stronie, mimo że tak właśnie się nazywał cykl jego felietonów w teatrze. to nigdy nie są takie po prostu rzucone sobie uwagi, bo coś mi przyszło do głowy przy goleniu. To zawsze są przemyślenia warte tego, żeby je pociągnąć dalej, żeby je rozbudować. Dlatego on byłby bardzo dobrym nauczycielem, byłby dobrym mentorem, był dobrym mentorem, tylko takim nieoficjalnym, ponieważ jego epizod w szkole teatralnej tutaj w Warszawie trwał prawie 2 lata. Jednakowoż on się minął ze swoim czasem, czy może wydział się troszkę minął z podejściem Rafała, ponieważ Rafał próbował uporządkować wiedzę studentów, przygotował dla nich taki spis specjalny dat i wydarzeń z historii teatru i też światowego, który pozwoliłby im stworzyć taką drabinkę pojęciową i faktograficzną. A to był moment inny troszkę w pedagogice, kiedy właśnie stawiano na poszerzenie indywidualności, na zupełnie inne wartości. I to nie wyszło. I to niestety Rafała zniechęciło do pracy pedagogicznej. Ale po pierwsze, jest wiele osób, których praca jakoś skierowała w stronę Rafała i zyskali bardzo dużo z tego kontaktu. Właśnie z nim jako takim rodzajem mentora prywatnego. A po drugie, wrócił do wykładów na studiach podyplomowych Instytutu Sztuki PAN, który prowadzi we wszystkich kierunkach, które są w Instytucie studia, no i między innymi teatrologiczne. I Rafał od początku istnienia tych studiów miał wykłady i robił to naprawdę wybitnie. Tak jak wszystkie jego wystąpienia zawsze zostawiały w słuchaczach jakiś rodzaj piętna świadomości, że jest jakiś świat wart rozpoznania. I tak samo było z jego wykładami. Te wykłady są oceniane przez studentów w różnych kategoriach. On zawsze otrzymywał najwyższe oceny. Co więcej, ja, która na początku odpowiadałam za te studia, później Patryk Kęcki, teraz ja znowu, też go traktowałam tak jak to, co powiedziałeś o tym nagłym zastępstwie. Kiedy szykuje się wykłady, zawsze jest możliwe, że ktoś nie przyjdzie, coś się stanie. I ja byłam zawsze spokojna, bo wiedziałam, że w razie czego poproszę Rafała. I nawet kiedyś tak się zdarzyło, że okazało się w piątek wieczorem, że w sobotę rano o 10:00 wykładowca nie może przyjść. Ja zadzwoniłam do Rafała literalnie o 12:00 i powiedziałam mu, że będzie miał rano wykład. Oczywiście odmówił natychmiast. Powiedział, nie, to jest niemożliwe. Ja powiedziałam, no dobrze, no to o czym byś powiedział? I on tak myślał, no to może o strzępce. I dał jeden ze swoich najlepszych wykładów, absolutnie awista. Zresztą wszyscy się śmiali, mówiąc, że Rafała wystarczy włączyć, prawda? Ale to nie był taki magnetofon, który odtwarza byle co, jak sztuczna inteligencja, która gromadzi cudzą wiedzę i ją z siebie wypluwa. Tylko to wszystko natychmiast widać było, jak ten mózg zaczyna pracować, analizować i on w tych swoich spontanicznych wypowiedziach dochodził do nowych własnych wniosków.
Zgadzałaś kojarzenia faktów. Miał to Jan Kot, któremu się w pewnym momencie już kojarzyło wszystko ze wszystkim.
Też Limanowski,
przy takiej erudycji,
prawda?
Nieprawdopodobnej. I rzeczywiście przy rozmowach z Rafałem to tak było, że po prostu otwierały się kolejne szuflady, naciskało się jakiś punkt i tak się wędrowało. Te rozmowy były fascynujące. Miał swoje zakochania jako krytyk teatralny. Jerzy Grzegorzewski. Taka miłość na całe życie. Dokładnie na całe życie, przez jego ostatni tekst to jest recenzja biografii Grzegorzewskiego, który napisał, który został opublikowany za jego życia. Ale był nie tylko wyznawcą Jerzego Grzegorzewskiego. Kibicował różnym karierom, różnych reżyserów. Młodszych, zdolniejszych. Czyli to był Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski, czy w ostatnich latach Janowi Klacie. Czy potrafisz powiedzieć mi, co decydowało o takim zakochaniu Rafała i takim utowarzyszeniu tym w końcu różnym twórcom bardzo, bo przecież Grzegorzewski się różni od Warlikowskiego, Warlikowski się różni od Jarzyny, a Jarzyna od Klaty.
Tak, różnią się, ale jedno mają wspólne. Każdy z nich w jakiś sposób przeprowadził teatr na kolejny etap. I Rafał, mimo że miał opinię konserwatysty, nie miał w ogóle mózgu konserwatysty. To był człowiek, który akceptował i wspierał zmiany, kiedy widział, że one są artystyczne, że one wynikają z ducha teatru, a nie są po prostu efektem jakichś mód, które gdzieś indziej powstały, a tutaj wchodzą w swoją polską fazę. On widział artyzm tam, gdzie on był. I Jerzy Grzegorzewski, który był bardzo awangardowym twórcą, przemawiał do Rafała właśnie przekraczaniem granicy tego, co zastane, ale według pewnego wzorca, który nie czyni tego jakąś aberracją, incydentem, tylko drogą polskiego, czy w ogóle światowego, europejskiego twórcy, która została zarysowana dużo wcześniej, która ma swoją logikę rozwoju, a nie jakieś przypadkowe meandry. I on to widział i potrafił to usadowić w pewnym cyklu, który się rozwija i przynosi nowe wartości, a nie tylko niszczy poprzednie. I tak jak umiejscawiał Grzegorzewskiego w pewnym nurcie polskim, przez fascynację Grzegorzewskiego polską literaturą.
I wyspiańskim też, prawda? Tutaj to, co ich łączyło na pewno.
Tak. Tak też widział, w jaki sposób jest to twórca, czy zgodny, czy zainfekowany, czy odczuwający po prostu pewne czasowe inspiracje wynikające z przebiegu losów świata. Tutaj mam na myśli tą słynną historię, na którą wielokrotnie Rafał się powoływał, o japońskim twórcy, który skacze na płótno i...
To Grzegorzewski się powoływał na to.
Tak, a Rafał powoływał się na tę wypowiedź Grzegorzewskiego. Jakby w tym, że to go zafascynowało, widać, że jakby ten jego konserwatyzm był bardzo otwarty na pewne zjawiska, które nie są typowe dla myślenia konserwatywnego, a równocześnie ten konserwatyzm był jakąś taką kotwicą, która pozwalała mu nie zachwycać się bezmyślnie wszystkim, tylko dlatego, że jest jakieś niezwykłe, nowe, tego nie było, to jest wariactwo, więc będziemy za tym podążać. Nie, połączenie znowu tych dwóch sprzeczności, na tym to definiował Tadeusz Zieliński, zanim Stefan Srebrny, że postęp to jest właśnie zderzenie dwóch przeciwieństw, przeszłości i przyszłości. I nie ma postępu bez przeszłości, bo jeżeli ona jest nieuwzględniona, to jest destrukcja. I u Rafała to się bardzo klasycznie spajało. I tam, gdzie to widział, tam za tym szedł po prostu jak ćma do światła.
Po człowieku pozostaje spuścizna. Wspomniałaś już 700 szkiców. Pisał bardzo dużo. W ostatnich latach co tydzień właściwie do Teatrologii Info pisał.
Prawie.
Portalu, który wspólnie redagowaliście. Wiem też od Rafała, że wydał dwie książki. Wydał Encyklopedię Wesela, wydał Procesy doktora Weicherta. I jest trzecia książka, którą kończył, nie kończył. Jesteś osobą, która, no co nie jest tajemnicą, dzierży klucz do tej spuścizny po Rafale. Chodzi mi o 35 sezonów nowych. Książkę, która powstała też, myślę, z inspiracji w nawiązaniu do słynnego tomu Marty Fig o pierwszych 35 sezonach PRL-u. Rafał pisał taką książkę o pierwszych 35 sezonach po 1989 roku.
30,
tak? Mhm. To się... Jakżeśmy rozmawiali rok temu, żeby to przeciągnąć do 35, bo to idealnie się...
Bo to jest od 89 do 2019.
Rozmawialiśmy o tym, namawialiśmy go w sensie teatralnym, tak, żeby dociągnął do tych 35. Tak. Czytałaś ją?
Tak. Tak, ta książka jest gotowa. nie rozumiem, dlaczego Rafał wstrzymywał jej wydanie. Dosłownie chciałam się płakać, jak zobaczyłam, że jest to gotowa książka, bo nawet ja się nie spodziewałam, że to jest naprawdę gotowe. Jest to kilkanaście szkiców, które są tematyczne, jednakowoż są ułożone w taki sposób, że historia się zaczyna od 89 roku, czyli zaczyna w zasadzie od Hibnera.
Śmierć Hibnera, prawda? Tak, stycznia 89
tak,
rok.
Tak. I później opisuje właśnie szkołę Lupy i cały, w zasadzie jest to pełna historia teatru zawodowego w Polsce po 89 roku do 2019. Wszystkie najważniejsze nurty, wszystkie powiązania, wszystkie nazwiska, wszystkie przedstawienia są opisane wręcz. Jest też dołączony do tego spis biograficzny, biografie osób, które tam odgrywają największą rolę. Także jest to gotowa książka do wydania. Myślę, że w ogóle należałoby wydać wiele tekstów Rafała. Wspaniałe są jego szkice dla notatnika teatralnego, z którym współpracował wiele lat, kilkanaście lat. I to są jedne z jego najlepszych tekstów, dlatego że notatnik Krzysztof Mieszkowski zawsze bardzo cenił Rafała i pozwalał mu w zasadzie pisać objętość, którą Rafał sobie wybrał. Jak wiadomo, Rafał nie był z tych, którzy nie potrafili się ograniczyć, ale też potrafił się i ograniczyć, i potrafił wyczerpać ten temat, który sobie założył. Więc to są ogromne przekrojowe szkice. Też jest dużo tekstów polemicznych, które zaczynają się od polemiki, a kończą się właśnie obrazem przekrojowym, tak jak na przykład jego polemika z Michałem Zadarą, który wypowiedział się na temat biografistyki teatralnej. Jak wiadomo, Rafał, jedną z jego pasji była biografistyka. Tak. Był też autorem wielu haseł do słowników, zarówno ściśle teatralnych, jak i ogólnych. Także wiele napisał dokładnych opowieści o człowieku i mógł tutaj podjąć rozmowę z Michałem Zadarą, który postawił taką tezę, że brak jest teatralnej biografistyki w Polsce, ponieważ ludzie się boją pisać o homoseksualizmie. I Rafał opisał mu właśnie od początku jakby istnienia polskiej biografistyki, jak bardzo jest to nieprawdą. I też wskazał na takie historyczne przykłady, ponieważ Zadara się powołał na Barbarę Witek-Swinarską, która otwarcie mówiła o biseksualności Konrada Swinarskiego, ale równocześnie zabroniła Marcie Fik pisania biografii Swinarskiego, twierdząc, że ona sama napisze, po czym nie napisała, prawda? Także Rafał się specjalizował w takich paradoksach historycznych. I jeżeli ktoś stawiał jakąś śmiałą tezę, to bardzo często Rafał jednym faktem historycznym ją obracał na nicę, tak jak w tym przypadku.
Na pewno zapamiętamy ten taki ogień polemiczny Rafała i wiele jego innych cech, przymiotów jako historyka teatru. I zostaje nam uporządkować to jego dzieło. Postawię kropkę w tym momencie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.